Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest pan Bogusław Sonik, działacz opozycji niepodległościowej, były parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej, nestor polskiej polityki. Kłaniam się panu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry redaktorze.
Łączymy się z panem Bogusławem z Krakowa, a chciałbym zapytać o spór na orędzia między Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą. Był taki charakterystyczny symbol w trakcie przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy, w tle portret prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Natomiast główny motyw przemówienia Donalda Tuska to pojednanie. Można by powiedzieć, że ten spór na orędzia pokazał ten rów, który przebiega nie tylko w polityce, ale w społeczeństwie, na jedną i drugą stronę. Czy uważa pan, że jest w ogóle możliwe, żeby ten rów zasypać, a może nie trzeba go wcale zasypywać?
Nie sądzę, żeby w najbliższym czasie tutaj były jakieś możliwe zmiany zasadnicze. Polskie społeczeństwo jest podzielone bardzo, no w szczególności przez ostatnie 8 lat to w zasadzie były dwie armie, dwa chówce, które zwierały szeregi wokół swoich zwolenników i wymieniały ciosy. W tej chwili mówienie o pojednaniu, no to jest pewien rodzaj zabiegu retorycznego, który chce w przypadku Donalda Tuska kontynuować jakby tę opowieść o i ten znaczek, który noszą dzisiaj działacze Platformy, czyli serce na tle biało-czerwonym. Natomiast tutaj w zasadzie, no co by można było robić? No,
uważa pan, że jest takie zapotrzebowanie na to pojednanie? Bo wydaje się, że i po jednej, i po drugiej stronie, nie wiem, czy to jest prawdziwa hipoteza, ale elektoratom odpowiada ten stan wzmożonych emocji.
No, szczególnie, że zbliżają się kolejne wybory w najbliższym czasie samorządowe, europejskie, trochę później prezydenckie. Doświadczenie ostatniej kampanii, ale nie tylko, pokazało, że rzeczywiście w tej grze politycznej liczą się głównie emocje, prawda? Kto więcej zdoła przyciągnąć uwagi w tej materii wyborców i do tego zmierzały działania. No tutaj, jeżeli miałyby być podjęte jakieś kroki, no to raczej ze strony obozu rządzącego to powinno, bo to zawsze obóz rządzący nadaje ton jakby takiej atmosferze, no to bardziej skupienie się na realizacji pewnych polityk gospodarczych, społecznych, które by dawały pewną nadzieję na kolejny jakby skok i rozwój cywilizacyjny Polski i mniejszy nacisk położony na zaspokajanie potrzeb takiego najbardziej radykalnego elektoratu obecnego obozu rządzącego, czyli dążenie do takiego rewanżyzmu i nawet i upokorzenia drugiej strony za wszelką cenę. Więc tutaj jest pewne pole manewru, a ze strony obozu, który nie, no, stracił władzę, no to też powinna być refleksja nad tym, że może trzeba pora teraz też na jakąś zmianę języka i sposobu funkcjonowania w opozycji i otwarcia się bardziej na centrum, na szersze poparcie niż tylko własnego. O to chciałem
zapytać, czy uważa pan, że być może na prawicy pojawia się taka przestrzeń, nazwałbym to, dla modernizacyjnych konserwatystów, to znaczy wydaje się, że i spora część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości nie poparła obrony telewizji za wszelką cenę. No, niesmak budziły także w mediach sprzyjających Prawu i Sprawiedliwości, chociażby obrona pana Jana Pietrzaka po jego ostatnich słowach. Z drugiej strony Koalicja Obywatelska chyba rezygnuje bardzo mocno już ze skrzydła konserwatywnego. Czy myśli pan, że jest jakaś przestrzeń polityczna dla nowego tworu?
wie pan, no, taki oświecony konserwatyzm to jest zawsze marzenie mojego przyjaciela Aleksandra Hala, prawda, który nie ustaje w tej próbie i zachęca po prostu do stworzenia takiej szerokiej płaszczyzny. Natomiast tutaj, jeżeli patrzymy
Zdaje się, że Aleksander Hall chyba właśnie chciał w Platformie Obywatelskiej ten projekt ulokować. No nie wyszło.
No ale to bardzo dawno, tak. To bardzo dawno. Natomiast tutaj raczej bym widział, jeżeli na poważnie Trzecia Droga by traktowała swoją obecność w polityce i tutaj pewną konsekwencją się wykazała, no to powinni przywódcy tego ugrupowania wziąć pod uwagę, że uzyskali poparcie od wyborców, którzy no, zawierzyli, że istnieje jakiś rodzaj Trzeciej Drogi, która, o czym mówili zresztą przywódcy Trzeciej Drogi, która nie będzie tak agresywna, nie będzie będzie bardziej przywiązana do...
Ale myśli pan, że ta Trzecia Droga może być drogą właśnie w kierunku konserwatywnego profilu? Chyba nie.
No tak, tylko ja mówię o takiej realpolitik, prawda, że tutaj no, możemy mieć do czynienia z pewnego rodzaju innym sposobem funkcjonowania i inaczej rozłożonych akcentów, zbliżonych bardziej właśnie do tych tradycyjnych wartości konserwatywnych, no bo pod takim hasłem bronili się przed tym mirażem jednej listy, prawda, i uzasadniali swoje funkcjonowanie w polityce, co przyniosło im pewien sukces, prawda, w związku z czym trzeba by na tym iść dalej, po prostu krok dalej w tej materii. Mhm. Będąc oczywiście w obecnej koalicji, ale zaznaczając swoją jakby odrębność.
Wydaje się jednak, że takim głównym driverem dla polskiej polityki będzie spór Tusk-Duda. Czy podziela pan opinię Aleksandra Kwaśniewskiego, że prezydent Andrzej Duda gra obecnie na to, by po zakończeniu prezydentury stanąć na czele Prawa i Sprawiedliwości, de facto stanąć na czele polskiej prawicy? Czy myśli pan, że taki scenariusz jest realny? Pytam o to w pełni świadomie, no bo rzadko kiedy byli prezydenci, zwłaszcza po dwóch kadencjach, wracają do czynnej polityki.
No tutaj nie sądzę, żeby tutaj prezydent Duda był zainteresowany. To są zupełnie dwa różne światy, ale pełnić funkcję taką, jaką on pełni, prezydencką, a realizowaniem jakichś, a przywództwem w partii, prawda? Mhm. Nie wiem, czy nawet ma taki temperament, prawda?
Ale czy to oznaczałoby zatem, że gra o przywództwo na prawej stronie, no jest wielką niewiadomą. Tam kandydatów na schedę po Jarosławie Kaczyńskim jest niemało.
No to prawda. No, tutaj bym jednak nie zapominał o Mateuszu Morawieckim, który w tej chwili jakby zwolniony z tego sporu, który toczył nieustannie wewnątrz swojego obozu z obecnie suwerenną Polską, a wcześniej Solidarną Polską, mógłby rzeczywiście rozwinąć skrzydła i prezentować inne podejście do komunikowania się z obywatelami i do budowania takiego języka nowoczesnej prawicy, pozbawionej tych resentymentów również i historycznych, które dominują w tym sporze.
Mhm. Przejdźmy do spraw międzynarodowych, również bliskich pańskim zainteresowaniom. To będzie kluczowy rok wyborczy dla świata Zachodu. Przed nami wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych, również wybory w Niemczech, które, jak wskazują sondaże, mogą doprowadzić do powrotu Chadeków do władzy, a za tym idzie zupełnie inne spojrzenie na sprawy kluczowe, chociażby zadeklarowany przez Chadeków powrót do energii atomowej. Czy uważa pan, że możemy się spodziewać tutaj jakiegoś game changera?
No, tutaj jeszcze bym wspomniał, że też wybory na Tajwanie nas czekają, co też będzie miało istotne znaczenie w tym globalnym sporze, jaki...
Kontekst sporu USA-Chiny.
Tak. No, te perspektywy, jeżeli pan pyta o Niemcy, ja bym tutaj wielkich się nie spodziewał zmian, dlatego że no przecież tam generalnie wymieniają się te dwie partie albo współrządzą. Rządzili w dużej mierze chadecy, którzy doprowadzili do tej katastrofalnej polityki z Rosją. Nord Streamie wspominając, prawda, jak, i także z tym bym może jakieś lekcje wyciągnęli, ale nie liczyłbym tu na jakąś wielką zmianę, aczkolwiek ta, o której pan mówi, będzie zasadnicza, dlatego że w imię takiej jakiejś pospiesznej ideologii, od której odstąpili nawet Belgowie, zmieniając swoje podejście do atomu, to może mieć pewien wpływ, bo przecież w Unii Europejskiej ostry spór toczył się w ogóle, czy można uznać energię atomową za godną współfinansowania przez fundusze europejskie. Na szczęście tutaj Francja i tutaj pewne porozumienie również z Warszawą było, uzyskały taki zapis.
Ale chyba bardziej dla Polski kluczowe będzie to, kto będzie gospodarzem Białego Domu, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie. Czy myśli pan, że ten spór, który jest obecnie między demokratami a republikanami w stosunku do pomocy Ukrainie, jest tylko takim doraźnym sporem wyborczym, a ten deep state i tak pomoże Ukrainie przeciwko Rosji, czy też powinniśmy jednak którejś z tych stron mocniej kibicować jako Polska?
No te spory w Ameryce, one nawet jak się długo ciągnęły, to kończyły się jakimś porozumieniem tych dwóch stron w Kongresie i tam jakieś racjonalne decyzje były w końcu podejmowane. Natomiast ta perspektywa wyboru na stanowisko prezydenta Trumpa no nie daje specjalnych nadziei, wsłuchując się w jego retorykę i jego jakby powrót do takiego izolacjonizmu w polityce międzynarodowej. To jest szalenie rzeczywiście niebezpieczna perspektywa. No ja mam nadzieję, że w Stanach przynajmniej do wyborów uzyska się ten konsensus i te pieniądze popłyną. Mm-hmm.
Ale panie pośle, tu jest pewien paradoks, no bo nie kto inny jak Donald Trump zainwestował właśnie chociażby we flankę wschodnią, wzmacniając mocno obecność wojsk amerykańskich broń jako potencjalną obronę przeciwko Rosji. Czy faktycznie nie jest tak, że ten Trump jest trochę demonizowany przez elity europejskie?
No, Trump, znaczy tutaj trzeba jasno powiedzieć, że Trump jako człowiek wywodzący się z biznesu spojrzał też biznesowo na relacje w NATO, Ameryki i krajów sojuszniczych z Europy. I zażądał od nich jasnej deklaracji o tym, że będą budować również własne zaplecze militarne natowskie, zwiększając finanse na armię. No to było racjonalne i również jego jakby podejście do tego, że zauważył jednoznacznie wspartą flankę wschodnią. No więc na ile to jest retoryka, wie pan, taka wyborcza, trudno powiedzieć. No, gra toczy się o serca i umysły i głosy Amerykanów, w związku z czym on pewno teraz kieruje główne swoje przesłanie do obywateli, tych, którzy będą głosować w wyborach prezydenckich, powtarzając zresztą to, co mówił w swoim pierwszym przemówieniu, prawda, że najważniejsze jest Ameryka.
Na zakończenie chciałem zapytać pana, jako polityka, który przez tą kadencję jest nieco z boku, nie startował pan w wyborach i przez to może pan powiedzieć więcej. Zwykle politycy nieczynni mogą sobie pozwolić na szerszy komentarz, czego panu najbardziej brakuje w polskiej polityce, tak szczerze.
Nie no, chyba od tego, od czego zaczęliśmy, to znaczy skupienia się na takich zasadniczych sprawach dla Polaków. Tutaj powinien być natychmiast stworzony okrągły stół i porozumienie w sprawie mediów publicznych razem z prezydentem, to powinno być realizowane. I tak samo wymiar sprawiedliwości powinien być zmieniany też w konsensusie zarówno ze środowiskami prawniczymi, sędziowskimi i obozem prezydenckim. Bo to może dać tylko gwarancję po prostu, że coś, co nadejdzie, jakaś reforma czy zmiana, będzie trwała. No, brakuje po prostu takiego podejścia długofalowego do polityki w Polsce, która nie zadawala się tylko i wyłącznie przejęciem władzy i konsumowaniem korzyści z tego płynących, ale no, buduje bardziej perspektywicznie, szczególnie w sytuacji niebezpieczeństwa ze strony Rosji, o czym mówią zresztą politycy w różnych krajach, o tym, że taka groźba inwazji na Europę czy na Polskę może nastąpić prędzej czy później.
Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan Bogusław Sonik. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam w nowym roku słuchaczy.
Ja również Państwa pozdrawiam jeszcze noworocznie, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.
Serdecznie pozdrawiam w nowym roku słuchaczy.
Ja również Państwa pozdrawiam jeszcze noworocznie, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.